Misyjny Atlas Świata.
Witamy w kolejnym Misyjnym Atlasie Świata. Dzisiejszymi gośćmi są Agata Wachowiak, studentka dialogu i doradztwa społecznego oraz kleryk Jakub Proch z 5 roku arcybiskupiego seminarium duchownego w Poznaniu. Witajcie.
Cześć, witamy.
Witam.
Pojechaliście do Rwandy na przełomie lipca i sierpnia. Skąd ten pomysł, aby akurat pojechać tam na doświadczenie misyjne?
Ten pomysł pojawił się w głowie kleryka Jasia, który też z nami był w Rwandzie, już dawno, dawno, dawno temu, kiedy uświadomił sobie, że ma wujka, który jest misjonarzem właśnie w tym kraju. I po jakimś czasie, zwłaszcza kiedy już poszedł do seminarium, zamarzył o tym, żeby do tej Rwandy pojechać. 2 lata temu uczestniczył on i ja i jeszcze kilka osób w doświadczeniu misyjnym w Jerozolimie. I tam w trakcie grabiania liści i oporządzania ogródka ciągle powtarzał: za 2 lata pojedziemy do Rwandy, pojedziemy do Rwandy, ale słuchajcie, pojedziemy do Rwandy. Powiem szczerze, że większość ekipy nie brała tego poważnie i raczej pukaliśmy się w czoło. Aczkolwiek minęły 2 lata i pojechaliśmy do Rwandy.
Ja myślę, że tak, znając też Jasia i jego zapał, tak się nakręcił, że też rodzice jego byli 2 lata chyba, czy 3 lata prędzej. Zdobyli kontakt do brata Zdzisława i ojca Zdzisława, którzy tam przebywają. No i dzięki temu też w ogóle mogliśmy jakoś skontaktować się z miejscowymi palotynami i w ten sposób rozpocząć w ogóle plany wyprawy.
Czyli na początku było to tylko marzenie kleryka Jasia, a potem stało się także waszym marzeniem, tak?
Może naszym jeszcze nie zupełnie. Początkowo skład ekipy był troszkę inny. Jasiu proponował początkowo, że pojadę z nimi, jednak nie pisałem się na kolejną wyprawę rok po roku. Rok wcześniej byłem w Jerozolimie i jakoś w ogóle o tym nie myślałem. Nagle w marcu ksiądz rektor z Jasiem zaproponowali, że mam wskoczyć w wolne miejsce i tak rozpoczęła się moja przygoda. Ale myślę, że Agata będzie mogła powiedzieć coś więcej o początkach ich przygody, o tych pierwszych spotkaniach i pierwszych planach.
Z tego co wiem, to na początku miała być to wyprawa wyłącznie klerycka i tylko seminarium miało uczestniczyć w tym projekcie, ale potem się okazało, że dlaczego nie rozszerzyć też na inne osoby. I kiedy był już kleryk Jan, był już ksiądz Dawid, który zgodził się być naszym opiekunem i duchowym, i nieduchowym, to zaczęliśmy zbierać, właśnie nie zaczęliśmy, bo ja się pojawiłam też już w kolejnym etapie, kiedy już były osoby chętne, dostałam taką wiadomość: jedziesz do Rwandy? I właściwie po 10 minutach odpisałam: jadę do Rwandy. Nie ma problemu w ogóle. Wow. I tak zaczęliśmy przygotowania do tego wyjazdu, to był mniej więcej listopad i troszeczkę się dowiadywaliśmy się troszeczkę o tym miejscu, o tym, co będziemy robić. To była dla nas tajemnica przez długi czas tak naprawdę, co nam przypadnie w udziale tam na miejscu. Wtedy to chyba już było nasze marzenie, skoro już chcieliśmy tam jechać, skoro już sobie zaplanowaliśmy Afrykę w wakacje, to już było chyba marzenie do spełnienia.
Do Rwandy wyruszyło nas 7 osób. Ksiądz Dawid Stelmach i siostra Anna Jarosz. Później była Agata Wachowiak, Ania Tomiak, Katarzyna Mich, kleryk Jan Cieślak, no i moja skromna osoba na końcu.
Powiem szczerze, że wasza nazwa waszej grupy zaskoczyła mnie. Skąd pomysł na tą nazwę? Ekipa od 7 boleści.
Nazwa Ekipa od 7 boleści pojawiła się stosunkowo późno. Ona nie była z nami od początku i zupełnie nie planowaliśmy się nazywać w żaden sposób. Po prostu mieliśmy być grupą osób wyjeżdżającą do Rwandy, Rwanda 2017, Kibeho 2017, ale w czasie naszych przygotowań pojawiły się niespodziewane problemy, jakieś kłopoty, które musieliśmy rozwiązać, przezwyciężyć trudności. Wydawały nam się zupełnie nie do pokonania te trudności. Kiedy wróciłam po takim smutnym spotkaniu, kiedy siedzieliśmy w ciszy, nie wiedzieliśmy, co mamy teraz zrobić i jak zaradzić tej sytuacji, która nas spotkała, wróciłam do domu, tak skojarzyłam, że nas jest siedmioro, że Matka Boża, która się objawiła właśnie w Rwandzie, w Kibeho, mówiła o swoich siedmiu boleściach, jest różaniec do siedmiu boleści, my mamy trochę boleści, więc stwierdziłam, że tak zaproponuję, a może się tak nazwijmy, ekipą od siedmiu boleści, wszystko się zgadza, cyferki się zgadzają, klimat się zgadza, a może Matka Boża chce, żebyśmy ją trochę rozpromowali tutaj w Polsce, to ona wtedy nam pomoże te wszystkie problemy rozwiązać.
I to, co było piękne, okazało się, że już na następnym spotkaniu, kiedy ta nazwa została zaproponowana i zatwierdzona, zaczęły dziać się cuda. Tak by można było to określić, ponieważ problemy, które gdzieś powstały, problemy też jakieś finansowe, w ogóle pomysły, jak uzbieramy pieniądze na ten wyjazd, gdzieś powoli się rozpływały i pojawiali się dobrzy ludzie, którzy chcieli pomóc, którzy w jakiś sposób usłyszeli o nas i w sumie Matka Boża, można powiedzieć, zaczęła działać.
Robiliśmy też w trakcie naszego wyjazdu zbiórkę na cysternę dla jednej z rodzin, żeby mogła magazynować wodę. I okazało się, że właściwie w jeden dzień uzbieraliśmy przynajmniej dwa razy więcej niż było potrzeba. Więc jeśli ktoś ma marzenia, to pieniądze się znajdą, naprawdę.
Jest cel, są przygotowania, przylatujecie do Rwandy i co tam spotykacie?
No najpierw zderzamy się na pewno z czerwoną ziemią, inną temperaturą, zupełnie inną pogodą, no ale po chwili widzimy to, za czym tęskniliśmy i do czego chcieliśmy, do czego dążyliśmy. Zobaczyliśmy po prostu Afrykę, zobaczyliśmy tych ludzi, zobaczyliśmy, jak wygląda ten kraj, no a po pewnym czasie ruszyliśmy do pracy. To, co nas zaskoczyło, myślę, najbardziej, co mnie zaskoczyło, to spokój. Ci ludzie mają jakiś dziwny spokój. Nie stresuje ich nic, co się dzieje wokół, mogą się tylko przyglądać, uśmiechać, nawet na pytania odpowiadają z taką gracją, elegancją i kryją uczucia.
I mają czas.
Tak, no, to jest dość powszechna opinia, że w Afryce ludzie mają czas, my mamy zegarki, dlatego przez ten czas, kiedy byliśmy tam, to zegarków używaliśmy w minimalnej ilości koniecznej do życia, a poza tym dożyliśmy po prostu. Czas nam wyznaczały posiłki, a też kiedy ktoś mnie pyta właśnie, jak było w Afryce, co tam widziałaś, to najpierw mówię, było zimno. Kiedy ksiądz Zdzisław nam pisał, zabierzcie górskie buty i ciepłe kurtki i czapki i rękawiczki, no to tak sobie pomyślałam, że to pewnie jakiś żart, a tam było naprawdę zimno, bo Kibeho jest 2000 metrów nad poziomem morza, ta miejscowość, gdzie mieszkaliśmy. I ta wysokość sprawia, że tam jest po prostu zimno. Też Kibeho, co ciekawe, też nie wiedzieliśmy tego przed wyjazdem, że Kibeho to znaczy miejsce, gdzie jest zimno, więc wszystko się wyjaśniło. Dlaczego tak jest?
Trochę też chyba żałowaliśmy, że nie zwróciliśmy większej uwagi na tego maila od ojca. Jednak większość z nas przygotowała się na afrykański klimat, czyli krótkie spodenki, krótkie koszulki, no i jedna bluza na chłodne wieczory. Więc musieliśmy sobie radzić jakoś, okrywać się kocami, jeżeli chciało się posiedzieć na zewnątrz, bo rzeczywiście temperatura sięgała 20-25 stopni maksymalnie.
Mieszkaliście u ojców Palotynów w Kibeho, tak? Co robiliście tam na miejscu?
Naszym pierwszym zadaniem, które mieliśmy do wykonania, była budowa domu. Przed wyjazdem nikt z nas wcześniej nie budował domu. Może poza księdzem Dawidem, któremu się zdarzyło uczestniczyć w jakiejś budowie. Nikt nie wiedział w ogóle, jak to się robi. Wiedzieliśmy, że są cegły i że jest jakaś zaprawa, że to się łączy i potem stoi. A pojechaliśmy tam, okazało się, że tam są fachowcy na całe szczęście, ale budowa domu odbiega zupełnie od budowy domu w Polsce. To jest zupełnie coś innego. To było coś, czego sobie nie wyobrażaliśmy, że można zrobić cegłę, zaprawę, tynk dokładnie z tego samego materiału, którym jest błoto wykopane spod domu, z podwórka. I że wystarczy tak niewiele, żeby zbudować miejsce do mieszkania.
Ja myślę, że to, co też było takiego szczególnego, to to, że tam każdy chciał dołożyć swoją tak zwaną cegiełkę. Co prawda część mieszkańców dokładała ją w sposób taki zwyczajny, czyli patrzyła na nas, uśmiechała się, gdzieś cieszyła się z tego, że biały człowiek student czy osoba z wykształceniem przyjechała zrobić coś w Afryce. To było dla nich nie do pojęcia, ponieważ w Afryce osoba wykształcona raczej nie pracuje fizycznie. Nie pracuje fizycznie, tylko ma wyższy gdzieś status materialny, społeczny. Więc to było pierwsze. Ale też gdzieś można było zauważyć, że każdy chciał coś zrobić. Kobiety chodziły po wodę, mężczyźni lepili błoto, kładli kolejne cegły. Gdzieś było widać zaangażowanie. To nie tak jak na budowie w Polsce, że są fachowcy i tylko oni tą budową się zajmują. Tylko tam każdy, kto mógł, dokładał swoją cegiełkę. Tu coś wykuł, tam dociął kawałek drewna, tu coś przyniósł. To gdzieś podnosiło też czasem na duchu.
I w tym wszystkim wy. Budujecie dom?
Tak, okazało się, że mamy jednak umiejętności, o których nam się wydawało, że ich nie mamy. Też ta budowa była niezwykła, bo udało się ten dom zbudować w 3 tygodnie i po właściwie niecałych 3 tygodniach ta rodzina, czyli pani Angelika i trójka dzieci i w przyszłości jej mąż, który aktualnie jest jeszcze w więzieniu, oni się już tam wprowadzili. Jeszcze nie do końca była wylana posadzka, jeszcze tam były tylko wyłożone kamienie, ona sobie tam coś położyła, jakiś coś w stylu materaca, gdzie mogli już w czwórkę tam spać, już miała rozpalony ogień w tej prowizorycznej kuchni, którą też tam dobudowaliśmy do domu, już miała zasłonki, już było kolorowo, już tam tętniło życie w tym domu, mimo tego, że jeszcze nie było podłączonej rynny, że jeszcze czekała na to ostateczne wykończenie, ale miała już drzwi, w których była kłódka. Ona miała już klucz do swojego domu i sam fakt tego, jak ona przeżywała to, że po 3 tygodniach widziała, jak ten dom rósł, też widziała, że wszyscy chcieli jej pomóc, bardzo jej na tym zależało, żeby to skończyć jak najszybciej, żeby już miała swój dom. I po 3 tygodniach mogła nam już ładnie ubranym, czystym i wypachnionym otworzyć dom kluczem, zdjąć kłódkę i wprowadzić nas do siebie jako gości. No to było takie niesamowite.
No było widać radość tej kobiety, osoby, która gdzieś powoli traciła dach nad głową, ponieważ przez te 3 tygodnie też mogliśmy obserwować jej sytuację z domu, który gdzieś wynajmowała, na który nie było już jej stać. W sumie z dnia na dzień została wyrzucona.
Poza budową domu, która na polskie warunki nie była zbyt wymagająca, ponieważ w Rwandzie pracuje się od godziny 6 do godziny 12, a potem jest wolne. Tam nie ma pracy na dwie zmiany, chyba że w mieście, w stolicy, to tam już są takie europejskie warunki pracy, ale tam na wiosce to praca jest do 12, a potem jest wolne, tam wcześniej też zachodzi słońce, o 18 już jest bardzo ciemno. Więc mieliśmy dużo czasu na to, żeby doświadczyć tego środowiska, w którym byliśmy. Mogliśmy sobie chodzić po terenie sanktuarium, pójść do centrum tego miasta, bo Kibeho to miasto. Tam też widzieliśmy dużo ciekawych rzeczy. Też spotykać się z ludźmi, być wśród nich. Nie zawsze ich rozumieliśmy, bo oni mówili w swoim języku, nie znali ani angielskiego, ani francuskiego. Ale sam fakt tego, chyba się cieszyli, że gdzieś jesteśmy, że nie jesteśmy takimi panami, którzy przyjechali pokazać swoją wyższość.
No i też oprócz budowy to, co było takiego innego, to też możliwość pomocy gdzieś w kuchni, szczególnie siostra Anna, która dostała takie wyjątkowe zadanie, raczej zbyt często nie bywała na budowie, tylko została poproszona o to, aby miejscowym kucharzom pokazać trochę specjałów z kuchni polskiej, pokazać jak wykorzystywać warzywa i owoce, które rosły przy klasztornym ogrodzie. I też te zadania właśnie takie kuchenne, czy typowo domowe, też były dosyć fascynujące, bo w Afryce wszystko jest inne.
Tak, gołąbki z afrykańskiej kapusty albo placki ziemniaczane z afrykańskich ziemniaków i afrykańskiej cebuli zrobiły wrażenie nie tylko na Afrykańczykach, na nas też.
Albo placek zrobiony z niczego prawie.
Smakowało?
Oczywiście.
Przerwijmy na chwilę te rwandyjskie opowieści i zapraszamy Państwa na krótką przerwę muzyczną do Afryki. Witamy Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. W naszej audycji gościmy dzisiaj Agatę Wachowiak oraz kleryka Jakuba Procha, członków Akademickiego Koła Misjologicznego, którzy byli na doświadczeniu misyjnym w Rwandzie. Opowiedzieliście już nam, co tam robiliście, jak wyglądały przygotowania, jak przywitała Was tamtejsza ludność, społeczeństwo. Jak myślicie, czy ważna jest taka dłuższa współpraca z danym ośrodkiem misyjnym?
Ja myślę, że tak, ponieważ wyjazd taki na 3 tygodnie może gdzieś pomóc konkretnej osobie, ale dłuższa współpraca może pomóc całemu społeczeństwu w jakimś sensie. Można pomóc pieniężnie, zbudować cokolwiek, pomóc kolejnym rodzinom, więc myślę, że długotrwała pomoc na pewno jest bardziej znacząca, bo zapewnia te osoby mieszkające w Rwandzie, że nie zapominamy o nich, że nie przyjechaliśmy tylko tam na chwilę, zbudować coś, polepszyć życie jednej rodziny, ale pomagamy większej ilości osób.
Dużo mówiliście o marzeniach, o afrykańskich marzeniach, ale często też słyszymy w naszym środowisku misyjnym, że na misjach potrzebny jest realizm. To podkreślał też ostatnio Szymon Hołownia. Jak rozumiecie te słowa?
Na pewno trzeba sobie wybić z głowy, że zmieni się świat w 3 tygodnie, albo w miesiąc, albo w 2 lata, albo w 10 lat, a właściwie to nawet w 30 się nie da. Że trzeba właśnie pamiętać o tym, że tam może być pasmo porażek tak naprawdę, które gdzieś w dalekiej perspektywie przyniosą owoce i trzeba wziąć tą kulturę, w której się pracuje z całym inwentarzem, z wszystkim, co ona ze sobą niesie, z tym, co jest trudne, z tym, co jest łatwe, z tym, co nam się nie podoba, z tym, co chcielibyśmy zmienić, ale na razie nie potrafimy i po prostu kochać, bo miłość jest bardzo realistyczna.
Co najbardziej Was zaskoczyło w Rwandzie? Kleryk mówił, że ten spokój, a Agatę?
Poza tym, że było zimno, to chyba tak, chyba ci ludzie, którzy wcale nie są takimi typowymi Afrykańczykami, nie mają takiej energii, nie są tacy dynamiczni, nie tańczą tak bardzo w czasie liturgii i są faktycznie tacy zdystansowani, tacy spokojni. No to było niesamowite, tego się nie spodziewałam.
Posługiwaliście w parafii Ojców Palotynów. Założyciel tej wspólnoty, święty Wincenty Palotti, mawiał, że trzeba mieć plany na 30 lat. Macie takie plany?
Ja myślę, że na 30 jeszcze nie. Na razie planuję może najbliższą przyszłość, może wybiegam na rok do przodu, ale jego słowa są bardzo ważne. To bardzo mocno widać w Rwandzie, bo ojcowie nie poprzestają na tym, co mają teraz, tylko już starają się zaplanować, jak będzie wyglądało sanktuarium, ich dom, miejsce dla pielgrzymów za 20-25 lat.
Agata potwierdza?
Tak, dokładnie tak. Księża Palotyni mają takie plany. No my planujemy zbawienie, więc myślę, że to jest 30 lat i troszkę więcej naprzód. A coś, co będzie pomiędzy, to się zobaczy.
Doświadczenie misyjne to duża przygoda i duże przeżycie, też duchowe, ale i wspólnotowe. Czego nauczyło Was to doświadczenie misyjne?
Ja myślę, że po pierwsze tego, że każdy z nas jest inny, że do każdego musimy podchodzić indywidualnie i w tak dużej wspólnocie nie zawsze wszystko jest proste, nie zawsze idzie dogadać się w 2 minuty, ale warto.
Ale w trzy już tak.
Warto. Warto próbować zrozumieć tego drugiego i starać się w jakiś sposób mu pomóc w tym, co w danym momencie przeżywa.
Tak, to święta Teresa z Lisieux mówiła coś takiego, że doskonała miłość bliźniego to jest przyjmowanie tych trudnych rzeczy w bliźnim ze zrozumieniem, zdaje się to taka parafraza jej myśli. I myślę, że taki wyjazd tego uczy, że nie możemy wszystkich zmienić już teraz natychmiast, ale możemy przyjmować ze zrozumieniem te rzeczy, które są w innych trudne.
A to doświadczenie misyjne potwierdziło, że waszym powołaniem jest powołanie misyjne?
Na pewno potwierdziło to, że jakąś misją jest pomoc misją, że tutaj na miejscu potrzeba ludzi, którzy będą się starać tę pomoc wysyłać w świat. Że to też jest bardzo ważne zadanie i można powiedzieć, że nawet powołanie.
Też ta akcja, którą prowadziliśmy, akcja zbierania pieniędzy na cysternę, mnie osobiście pokazała, że misje nie są tylko tam w Afryce, ale że można działać naprawdę na bardzo szerokim polu i to, co robimy nawet tutaj w Polsce, wpłacając chociażby 5 zł na jakąś organizację misyjną, już jest wielkim dziełem misyjnym Kościoła.
No właśnie, idzie zima, a potrzebujących nie brakuje, więc jak robić misję w Poznaniu?
Jest tyle organizacji, których ja nie potrafię oczywiście wymienić. Nawet wystarczy wpisać na Facebooku AKM chociażby, jesteśmy tutaj tak blisko z AKM-em, prowadzi ekozbiórkę dla misjonarzy. Zbieramy w milionie chyba już miejsc w Poznaniu i w województwie i w archidiecezji takie rzeczy jak baterie, jak płyty CD, jak stare telefony, które potem zawieziemy do Buku, do przedszkola siostry Szarytek i te przedmioty nam już niepotrzebne zupełnie zostaną spieniężone i te pieniądze zostaną wysłane do misjonarzy, którym na pewno się przydadzą.
W naszym studiu gościmy członków Akademickiego Koła Misjologicznego, a ta audycja to studencka audycja Misyjny Atlas Świata. Więc co ciekawego dzieje się teraz w Poznaniu?
W najbliższym czasie AKM, czyli Akademickie Koło Misjologiczne, wyruszy w Poznań i w okolice Poznania z akcją Święty Mikołaj. Idea jest prosta. Chłopak przybiera się za Świętego Mikołaja biskupa, czyli ma kapę, mitrę, pastorał. Ma ze sobą jednego lub dwa aniołki i spotyka się z dzieciakami, żeby opowiedzieć o historii prawdziwego Świętego Mikołaja. A po drugie, naszym celem jest zebranie ofiar na utrzymanie roczne dla trójki dzieci z Wyspy Zielonego Przylądka.
Czyli 6 grudnia już niedługo. Czy można jeszcze się do Was zgłosić, aby przyjąć Świętego Mikołaja do domu, szkoły, parafii?
Właśnie co roku mamy taki problem, że mamy klęskę urodzaju, że 6 grudnia już miesiąc wcześniej jest zarezerwowany, więc teraz już bardzo trudno się, to jest w ogóle niemożliwe, żeby zaprosić Mikołaja w tym roku, zapraszamy w przyszłym roku, ale jeśli ktoś nas słucha i chciałby zostać Mikołajem, to mamy jeszcze kilka wolnych etatów, więc chętnie przyjmiemy jakichś odważnych mężczyzn.
A czy dzieje się coś na Wydziale Teologicznym?
Na Wydziale Teologicznym aktualnie trwa wystawa mówiąca o życiu Indian w Boliwii. Jest to wystawa związana z niedawnym koncertem dotyczącym muzyki tamtejszych Indian, dlatego bardzo chętnie zapraszamy, bardzo serdecznie. Będzie można zobaczyć, jakie instrumenty w tamtym regionie są używane.
I zapraszamy naszych słuchaczy również na spotkanie Akademickiego Koła Misjologicznego już w poniedziałek, 11 grudnia, do
archidiecezjalnego Centrum Misyjnego na ulicy Dmowskiego 130 do domu sióstr Klawerianek.
Czego możemy się spodziewać na spotkaniu?
Możemy się spodziewać po pierwsze wspólnotowej Eucharystii, a później prezentacji
misjonarza Świętej Rodziny, który pracował w Papui Nowej Gwinei, a teraz jest referentem do spraw misji w swoim zgromadzeniu.
I tak podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, czy warto działać misyjnie?
Warto.
Nawet trzeba.
Dziękuję Agato i kleryku Jakubie za rozmowę, świadectwo. To już wszystko w dzisiejszym Misyjnym Atlasie Świata. Audycję przygotowała Anna Stachowiak oraz realizator Eryk Kotys. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
Był to Misyjny Atlas Świata.